Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Parlamencie Europejskim odbyła się w środę debata na temat praworządności w Polsce. Z kolei w czwartek zaplanowano głosowanie nad rezolucją na temat naszego kraju. Ma to związek z artykułem 7 unijnego traktatu. Więcej Dawid Nachajowski.
Pomimo, że debaty i rezolucje Parlamentu Europejskiego nie zobowiązują rządów krajów członkowskich Unii do podjęcia proponowanych przez ich twórców działań, to mają one pewien wydźwięk. Na przykład głosowana już jutro rezolucja w sprawie Polski, o ile zostanie oczywiście przyjęta, ma zostać przekazana przez przewodniczącego Europarlamentu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, rządowi i parlamentowi Polski, a także Komisji Europejskiej i Radzie. Z kolei wnioski z debaty w sprawie naszego kraju, mając na uwadze prowadzone w toku wysłuchania na mocy artykułu 7 ust. 1 Traktatu z Lizbony, będą nagłaśniane w mediach. Politycy Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim podchodzą do roli debat o Polsce z dystansem i odnoszą się do problemów takiego kraju jak na przykład Francja, o której Europarlament ewidentnie podczas tej sesji debatować nie chciał, mówi europoseł Joachim Brudziński.
Proste pytanie. Czy dzisiaj bezpieczniej żyje się w Warszawie, czy w Paryżu? Czy dzisiaj bezpieczniej jest w Szczecinie, czy w Strasburgu? W Szczecinie żaden samochód nie spłonął w Sylwestra. Ile samochodów spłonęło w Strasburgu? Czy obywatele nie zgadzający się z władzą w Polsce mogą swobodnie demonstrować? Czy są poddawani takim represjom jak mieszkańcy Paryża czy obywatele Francji? Dla nas jest oczywistym, że przecież tu nie chodzi o żadną praworządność, tu nie chodzi o żadne łamanie reguł europejskich, tylko chodzi o to, żeby stworzyć takie wrażenie, że są państwa równe i równiejsze, że są rządy równe i równiejsze. I dzisiaj Polska jest takim obiektem do ciągłego ataku, no ale sobie z tym poradzimy.
Przypomnieć należy, że głosowanie nad rezolucją w sprawie Polski odbędzie się już jutro po godzinie 12. Dla Radia Maryja ze Strasburga Dawid Nachajowski.
Senatorowie Zjednoczonej Prawicy będą głosować za przyjęciem noweli ustaw sądowych. W sali plenarnej Senatu rozpoczęły się w środę prace nad projektem, który wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, między innymi za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego. Wcześniej senackie komisje opowiedziały się za odrzuceniem nowelizacji. Senatorowie PiS-u przygotowali wniosek mniejszości, w którym postulują przyjęcie przepisów. Przedstawił go senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk.
Uważam, że ta ustawa jest potrzebna, jest konieczna, jest co do pewnych zarysów i zasad zgodna z tym, co obserwujemy w porządkach europejskich i mamy prawo ukształtować te zasady według polskiego modelu sądownictwa.
Po południu doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim na temat ustaw sądowych. Minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, stwierdził, że rozmowa dotyczyła potrzeby reformy wymiaru sprawiedliwości.
Rozmowa nie dotyczyła żadnych kwestii szczegółowych związanych z treścią tej ustawy, natomiast była spotkaniem poświęconym problemom reformy wymiaru sprawiedliwości i tutaj pan prezydent bardzo wyraźnie wskazywał to, że dzisiaj w powszechnym odczuciu społecznym tego rodzaju reforma powinna być dalej prowadzona i są określone oczekiwania społeczeństwa wobec funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, które bardzo często panu prezydentowi są przedstawiane.
Z kolei w czwartek Komisja Wenecka ma ogłosić opinię dotyczącą przepisów, nad którymi trwają jeszcze prace. Opinia komisji nie będzie wiążąca dla polskich władz. Mianem absurdalnych określa marszałek Senatu Tomasz Grodzki kolejne oskarżenia o korupcję. Tym razem chodzi o kwotę w wysokości 220 zł. Z Sejmu Zuzanna Dąbrowska.
O sprawie opowiedziała pani Marta ze Szczecina. Jej ojciec w 1996 roku miał zdiagnozowanego raka mózgu. Pod koniec lutego przeprowadzono badanie USG. Lekarze stwierdzili, że pacjenta należy przenieść do szpitala w Zdunowie. Operację przeprowadził tam Tomasz Grodzki. Dwa dni później matka pani Marty otrzymała telefon, że tu, cytat, trzeba zapłacić cegiełkę za operację taty. Grodzki miał wtedy przyjąć 220 zł. To już kolejne oskarżenia pod adresem marszałka Senatu. Tomasz Grodzki powinien mieć świadomość, że że te zarzuty psują wizerunek całej Izby Wyższej, wskazuje poseł partii rządzącej Jerzy Polaczek.
Przede wszystkim w świetle tych kolejnych głosów, które się pojawiają, no to oczywistym jest, iż tego rodzaju postępowania w przypadku, gdy dotyczy osób publicznych, wszczyna się z urzędu. Trzeba po prostu poczekać na efekty tych działań uprawnionych instytucji. Natomiast sam marszałek Senatu na początku, komentując sprawę doniesień pani profesor Popieli, zaprzeczał, że zna tą osobę. Później, z tego co wiemy, pojawiała się jakaś informacja o wymianie tej korespondencji. Oczywiście tutaj w tym przypadku prywatnej, no ale to jest też obiektywny fakt.
We wtorek marszałek Grodzki, który jest chirurgiem, a także profesorem nauk medycznych, poinformował, że przygotował prywatne pozwy wobec dziennikarza, a także profesora Agnieszki Popieli. To ona jako pierwsza w listopadzie ubiegłego roku informowała o opłacie, jaką wniosła pod presją psychiczną na rzecz jednej z fundacji, gdy była operowana jej matka. Grodzki ponownie zapewnił, że nie uzależniał wykonywania procedur medycznych od wpłat, ani ich nie przyjmował. Przedstawił także relację mężczyzny, który twierdzi, że niedawno do jego mieszkania przyszedł nieznany mu człowiek i zaproponował pieniądze w zamian za oczernianie marszałka Senatu. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
26% środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trafi do Polski. Tak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej ze źródeł dyplomatycznych. Komisja Europejska przyjęła propozycję w sprawie funduszu i mechanizmu wspierania regionów, które najbardziej dotknie tzw. Zielony Ład. Pieniądze mają być dostępne dla wszystkich państw Unii, nie tylko tych z regionami węglowymi. Komisja nie przedstawiła szczegółów dotyczących podziałów środków. Z dokumentów, do których dotarła Polska Agencja Prasowa, wynika, że fundusz ma opiewać na 7,5 miliarda euro, z czego Polska otrzyma 2 miliardy euro. Europoseł PiSu dr Zbigniew Kuźmiuk wskazał, że projekt to dobry znak dla Polski.
Ten fundusz jest związany z realizacją polityki nowego Zielonego Ładu i ma na celu wspieranie krajów, regionów, które w tym zakresie mają ogromne potrzeby, czyli te, które w dużej mierze są uzależnione od energetyki opartej na tradycyjne surowce energetyczne, w tym w szczególności węgiel. No to jest jakby dobry znak dla naszego kraju i tych regionów, które generalnie są oparte na węglu.
Do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie mechanizmu sprawiedliwej transformacji odniosło się Polskie Ministerstwo Klimatu. Zdaniem resortu środki otworzą możliwości inwestycyjne dla Polski w wysokości 100 miliardów złotych. Żeby otrzymać pieniądze, państwa członkowskie będą musiały przygotować plany transformacji. Mają one być zgodne z planami krajowymi i unijnym celem neutralności klimatycznej do 2050 roku. W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat zniekształcenia historii Europy i pamięci o II wojnie światowej. Chodzi głównie o wątek Polski. Ma to związek m.in. z wypowiedziami prezydenta Rosji. Władimir Putin w ostatnim czasie kilkukrotnie obwiniał Polskę o zmowę z III Rzeszą i Adolfem Hitlerem oraz przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej i Holokaustu. Europoseł Izabela Kloc podczas debaty w Europarlamencie powiedziała, że ostatnie próby ponownego pisania historii II wojny światowej przez prezydenta Rosji nie zaskakują. Polityk podkreśliła, że musimy zachować czujność. Poseł do Parlamentu Europejskiego przypomniała też, że Polska wraz z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej jest świadkiem i ofiarą nazizmu i komunizmu.
Będziemy wciąż przypominać wszystkim naszym przyjaciołom w Europie, że wolna, pokojowa i dostatnia Unia Europejska jest możliwa tylko dzięki wyzwolonym państwom, najpierw od czarnej, a później czerwonej zarazy. Flirtowanie z tymi ideologiami może mieć nieprzewidziane, katastrofalne skutki. Każdy entuzjasta prezydenta Putina musi mieć to na uwadze. Zbliżenie jest możliwe tylko wtedy, gdy wolność i prawda są wzajemnie cenione. W przeciwnym razie wpadnie każdy entuzjasta Putina w tą samą starą pułapkę czerwonego cara, jak wiele pokoleń myślicieli.
Przypomnijmy, oszczercze słowa Władimira Putina na temat Polski padły przed świętami Bożego Narodzenia. Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do nich, oświadczył, że Putin wielokrotnie kłamał o Polsce i robił to świadomie. Jak wskazał, zwykle jest tak w sytuacji, gdy Moskwa czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami na współczesnej scenie geopolitycznej. Do bycia odważnymi i radosnymi ewangelizatorami zachęca Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież nawiązał do przybycia świętego Pawła do Rzymu, jego uwięzienia i męczeńskiej śmierci. Ojciec Święty zauważył, że choć święty Paweł nie mógł swobodnie się poruszać, miał wolność wypowiadania się, dlatego przyjmował w domu tych, którzy chcieli poznać orędzie Chrystusa. Papież podkreślił, że ten dom otwarty dla wszystkich poszukujących serc jest obrazem Kościoła, który chociaż prześladowany, niezrozumiany i skuty łańcuchami, niestrudzenie przyjmuje każdego mężczyznę i każdą kobietę, by głosić im miłość Ojca. Zwracając się do Polaków, papież powiedział:
serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, niech Duch ożywi w każdym z was powołanie do bycia odważnymi i radosnymi ewangelizatorami. Niech was uzdolni do nasycenia naszych domów Ewangelią i uczynienia ich wieczernikami braterstwa, abyście mogli przyjąć Chrystusa żywego, który przychodzi do nas w każdym człowieku i w każdym czasie. Z serca wam błogosławię.
Materiał wideo ze spotkania papieża Franciszka z wiernymi jest dostępny na naszej stronie internetowej. Ksiądz kardynał Robert Sara wydał komunikat w sprawie medialnych ataków i insynuacji na temat powstania i treści książki pod tytułem Z głębi naszych serc. Tekst o kapłaństwie katolickim ze szczególnym uwzględnieniem celibatu. Na prośbę księdza kardynała napisał do niej Benedykt XVI. Na okładce zamieszczono też nazwisko papieża emeryta. Jeszcze przed premierą media zaczęły atakować Benedykta XVI za stanowisko, jakie wyraził w obronie wartości i niepodważalności celibatu. Niektórzy dziennikarze insynuowali, że ksiądz kardynał nawet nie poinformował papieża emeryta o publikacji książki. Dlatego ksiądz kardynał Robert Sara w komunikacie podkreślił, że był w stałym kontakcie z Benedyktem XVI. Papież emeryt był informowany o kształcie publikacji. Medialną polemikę ksiądz kardynał nazwał próbą zszargania jego reputacji i przeciwstawienia go Ojcu Świętemu Franciszkowi. Głos księdza kardynała i Benedykta XVI jest bardzo ważny, stąd próby storpedowania jego rangi, powiedział ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca akademicki.
No to są głosy, które mówią o wbijaniu przez papieża Benedykta noża plecy papieżowi Franciszkowi. To jest Frankfurter Allgemeine Zeitung, bodajże taki sensacyjny tytuł zamieścił w swoich publikacjach. To są głosy, które próbują dewaluować wypowiedzi obu hierarchów. I myślę, że te dwie warstwy trzeba tutaj bardzo wyraźnie rozróżnić. To znaczy tę warstwę nagonki, która jest reakcją na powagę głosu obu hierarchów. Myślę, że właśnie ta nagonka, która już się pojawiła w związku z zapowiedzią książki, spowodowała, że papież Benedykt, chcąc uniknąć takiego właśnie zarzutu konfrontacyjności z papieżem Franciszkiem, postanowił wycofać swoje nazwisko, ale nie wycofuje przecież treści, które zostały tam opublikowane i które zachowują swoją ważność.
W specjalnym komunikacie, z którym można się zapoznać na naszym portalu, ksiądz kardynał Robert Sara podkreślił swoje niewzruszone przywiązanie do Benedykta XVI, a swoje posłuszeństwo synowskie Ojcu Świętemu Franciszkowi nazwał absolutnym. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.